Dzisiejsze rozważanie dedykuję w równym stopniu kobietom, jak i mężczyznom. Bo jest Dzień Kobiet. Będzie dużo pytań. Czy ty kochasz swoją kobiecość? Tak, że Bóg cię stworzył kobietą. Wiele kobiet ma z tym problem. Wiesz, dlatego, że ich ojcowie bardzo chcieli mieć syna. Czy ty kochasz swoją kobiecość? A co to znaczy kochać kobiecość? Kochać swój wygląd? Nie tylko płeć, kochać swoją fizjologię, kochać swoje wszystkie czynności, które powołanie, które wynika z faktu bycia kobiecą, wszystkie misje, zadania. A jaki jest twój stosunek do kobiet, mężczyzną? Najpierw do matki. Tej, która cię urodziła. Kiedy spotykam się z narzeczonymi, to zawsze mówię dziewczynom, żeby zwracały uwagę, jaki stosunek ma jej chłopak do matki rodzonej. Jeżeli lekceważy tę, która go urodziła, jeżeli ją ignoruje na różne sposoby, to nie zawaha się ignorować żony. Ale też jaki jest stosunek twój, kobiety, do małego chłopca? Bo to kobiety wychowują zasadniczo następne pokolenie mężczyzn, ponieważ mężczyźni zasadniczo nie uczestniczą w wychowaniu. I to jest grzech mężczyzn. Kobiety wychowują następne pokolenie mężczyzn, które uszczęśliwi lub unieszczęśliwi następne pokolenie kobiet. To jaki jest przekaz werbalny, niewerbalny, to co myślisz faktycznie o mężczyznach, to trzeba pokazać w relacji do męża. Bóg, kiedy stwarzał ludzi, pierwszych ludzi, wiemy, że stworzył najpierw mężczyznę, czyli prototyp, a potem stworzył kobietę i powiedział: uczynię mu odpowiednią pomoc. Ale w jakim sensie to powiedział Bóg? Że co, że żona ma być służącą, nałożnicą? Nie. To jest nieszczęśliwe słowo właściwie. Powiedziane jest to w takim oto sensie przez Boga, że kobieta pomoże mężczyźnie wyzwolić się z jego egoizmu, z jego narcyzmu, z jego samotności, żeby się nie koncentrował na sobie, żeby wyszedł ku innej istocie, żeby pozbył się lęków, żeby stał się głową. W tym sensie kobieta jest pomocą dla mężczyzn. Może być. Może być. Lub nie jest. Słyszymy wiele niewybrednych żartów na temat teściowych. Ja głoszę alibi dla teściowych. Dlaczego? Bo zanim kobieta zostanie teściową, to najpierw jest córką. Bywa, że niekochaną. Potem jest narzeczoną. Bywa, że niekochaną. Potem jest żoną. Bywa, że niekochaną. Potem jest synową. Bywa, że jest niekochaną. Potem jest matką. Też bywa, że jest niekochaną. A potem staje się teściową. Czyli musi pokochać wybór, którego dokonało jej dziecko. Na przykład syn. Pojawia się konkurencja, inna kobieta, która zawładnie sercem tego mężczyzny. To dlatego tak trudno niektórym kobietom wejść w rolę teściowej. Bo mają swoją historię. Od dzieciństwa. My, mężczyźni tu obecni i nieobecni, mamy sobie zrobić rachunek sumienia, jak my traktujemy kobiety. Często nie doceniamy, lekceważymy ich wrażliwość, ich mądrość, ich odwagę, ich męstwo, ich potrzeby, ich tęsknoty, ich głody. Tak, dzisiaj trzeba sobie zrobić rachunek sumienia z relacji do kobiet, panowie. Do tej jednej, jedynej, którą wybrałeś, ale też do innych. Relacje są często bardzo trudne. Kiedy pojawia się idolatria. Jaki był problem Samarytanki? Ewangelia mówi, że ona miała 5 mężów, teraz ma kolejnego. Jezus każe przyprowadzić męża, ona mówi, nie mam męża. Ja przeczytałem co prawda krótszą wersję, ale gdybym przeczytał dłuższą, to właśnie jest taki dialog. Przyprowadź mi męża, a ona mówi, nie mam męża. A Jezus mówi, słusznie powiedziałaś, miałaś 5, teraz masz 6. Co to oznacza, jeśli kobieta ma kilku mężczyzn, lub jeśli mężczyzna ma kilka kobiet w swoim życiu? Co to znaczy? Że ma poligamiczne serce? Że nie umie być wierny jednej? Że kolekcjonuje ludzi? Co to znaczy? Samarytanka złudnie myśli, że wszystkie problemy są na zewnątrz. Że problem jest w tych mężczyznach. Dlatego się z nimi rozstaje. Ale w każdej następnej relacji chodzi dokładnie o to samo. Przecież nie o coś innego. Kochać i być kochaną. I to jest obraz istoty wewnętrznie nienasyconej. I tu nie chodzi, że Samarytanka była jakoś szczególnie rozwiązła. Bo to może nie chodziło w ogóle o seks. Tylko związki uczuciowe. Może szukała, nie wiem, ciepła, zrozumienia, akceptacji, podziwu. Nie mam pojęcia. Ale jest faktem obiektywnym, że zmienia tych mężczyzn. Wyszukuje sobie nowych. I to jest jej bardzo poważny problem. Kiedy człowiek uzna, że geneza problemów, czy źródło problemów jest gdzieś na zewnątrz, szuka winnych, poza sobą. I ona szuka winnych poza sobą. I prawdopodobnie, gdyby nie spotkała Jezusa, dalej by szukała winnych poza sobą. Trzeba się przyglądać swoim pragnieniom. mamy fragment Księgi Wyjścia. Żydzi są w takim momencie wędrówki, kiedy już nie chcą iść do przodu, a nie potrafią wrócić do Egiptu. Powrót jest niemożliwy, a wędrówka do Ziemi Obiecanej jest niechciana. I jest pragnienie. Brakuje wody. I wtedy jest szemranie. Szemranie to nie jest ryk lwa, powiedzmy. To jest syk węża. Oni szemrzą w swoich sercach, pełni pretensji i mówią: Ty i Bóg wyprowadziliście tutaj nas na pustynię. Po co? Żałują, że wyszli. Że uwierzyli temu słowu. Że dali się wyprowadzić. Mają wrażenie, że ktoś ich wyprowadził w pole. Czy donikąd. Ale nie idą donikąd. Tylko Bóg wie, gdzie jest ta ziemia. Nawet Mojżesz nie wie, gdzie zaczyna się ziemia obiecana. Ja i Aaron jako arcykapłan nie wie, gdzie zaczyna się ta ziemia. Nie mają zielonego pojęcia. Nikt nie wie. I toczą spór. Massa i Meriba. Kłócą się. No mają pragnienie. I chcą, żeby ono zostało zaspokojone. Natychmiast. I człowiek ma się uwalniać od swoich pragnień. To jest najtrudniejszy rodzaj wolności. Bo rzeczy mogą zniszczyć. Mogą się przedawnić. Mogą być wyjść z mody na przykład. Mogą spłonąć w ogniu. Albo mól może zeżreć. Albo złodziej może ukraść. Ale pragnienia cały czas są w nas. Dlatego najtrudniej jest się uwolnić od pragnień. I te pragnienia, które mamy, są źródłem naszego cierpienia. Ktoś powiedział, że są dwa rodzaje cierpienia. Nie robić tego, co by się chciało i właśnie to robić. Jak nie robisz tego, co chcesz, to cierpisz z tęsknoty, z pragnienia. A jak robisz, to trzeba przyjąć konsekwencje swoich wyborów, błędów, grzechów. Wszystkie konsekwencje, jakiekolwiek one będą. A zatem nie ma życia, w którym nie byłoby jakiegoś cierpienia. To jest iluzja, że da się przejść przez życie bez trudów. Nie da się. Nie ma takiego życia, nie ma takiej historii, nie ma takiego miejsca i nie ma takich ludzi. A zatem albo spełniasz swoje pragnienia i pojawiają się konsekwencje, albo się uwalniasz od swoich pragnień i żyjesz tęsknotą, marzeniami. Mnie jak ktoś składa życzenia, że życzy mi, żeby się spełniły moje marzenia albo plany, to od razu mówię, i źle mi życzysz. Ty nie znasz moich pragnień. To jest niebezpieczne. Jakbym ci opowiedział wszystkie moje pragnienia, byś się za głowę złapał. I twoje pragnienia są też niebezpieczne. To nie są takie niewiniątka. Piękne, wydmuszki, nie wiem, bańki mydlane. Nie, nie, nie. One są bardzo konkretne. Ale gdyby się one spełniły, te wszystkie nasze pragnienia, Diabeł byłby gorszy niż jest. Dlatego Pan Bóg z miłości do nas często nie pozwala spełniać tych pragnień. My nawet potrafimy na modlitwach zanudzać Boga swoimi pragnieniami i przedstawiać Mu, co my pragniemy. I Pan Bóg rozeznaje i daje nam odpowiedź, że nie spełnia wszystkich naszych pragnień. Masz doświadczenie modlitw niewysłuchanych? No właśnie. Dlaczego Cię Bóg nie wysłuchał? Nie lubi Cię? Na złość Ci robi? Dlaczego Cię nie wysłuchał? Ponieważ rozeznał, że lepszą rzeczą jest nas nie wysłuchać, czyli sprzeciwić się nam. Jakbyśmy przyjrzeli się pragnieniom ludzi w Ewangelii, to często te pragnienia są po prostu wręcz nieludzkie. Kiedy matka synów Zebedeuszowych przyszła do Jezusa i coś mówi po cichu na ucho, Jezus mówi, powiedz głośno, niech wszyscy słyszą. Ja bym chciałabym, żeby moi synowie byli w Twoim królestwie po lewej, po prawej stronie. Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. I nie spełni tej prośby. To jest ciekawe, że przyszła matka, a nie ojciec. Bo w chwili powołania apostołów oni zostawiają Zebedeusza w łodzi, który czyści sieci. Mamusia idzie z nimi, z dorosłymi ludźmi. I to ona się wstawia. Bo uważa, że nikt tak nie kocha jej synów jak ona. To jest iluzja wielu matek, które sądzą, że nikt tak nie kocha jak ona. Bóg kocha bardziej, nieskończenie bardziej, nas wszystkich. I dlatego nie spełnia naszych oczekiwań, które my, nie wiem, absolutyzujemy. Czy nadajemy im taki charakter, że powinny być spełnione. Powinny się urzeczywistnić. I Pan Bóg mówi nie. Ile razy sprzeciwił Ci się Bóg? Powiedz. I tam jest odpowiedź. I jakie były te pragnienia? Często muszę rozstrzygać taki dylemat w kancelarii. Na przykład. Twoje ludzi, nie ma ślubu, nie ma przeszkód, a chce ochrzcić dziecko. I tłumaczę, że nie chodzi o jeden sakrament dla dziecka. Chodzi o 4 różne sakramenty. Jeden dla dziecka, a 3 dla nich. Chodzi o małżeństwo, spowiedź i Eucharystię. Ale my chcemy ochrzcić. Nie chcemy ślubu. Chcemy żyć w grzechu. W istocie. Kto daje wam prawo krzywoprzysięstwa we własnym imieniu, w imieniu tego dziecka, bo działacie w imieniu tego dziecka. Kto daje wam prawo zaciągać winę krzywoprzysięstwa? No i oczywiście słyszę, że to jest moja wina, że się czepiam. O co proszę? O życie sakramentalne dla nich. Proszę o coś dla ich dusz nieśmiertelnych, dla ich sumień. Ale oni mają tylko jedno pragnienie – ochrzcić. za wszelką cenę. Przyjrzyj się swoim pragnieniom, jakiekolwiek one są, czegokolwiek one dotyczą. One mogą dotyczyć dzisiaj ziemskiego, wiary, relacji z drugim człowiekiem, planów życiowych, czegokolwiek, modlitwy. Przyjrzyj się swoim pragnieniom. Czy Bóg powinien je spełnić?